Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Już myślę, że możemy powoli rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, które jest kontynuacją wczorajszych rozważań inspirowanych drugim rozdziałem papieskiej książki Pamięć i tożsamość. Ten rozdział nosi tytuł Wolność i odpowiedzialność. Wczoraj zastanawialiśmy się wraz z Janem Pawłem II na temat właściwego używania wolności. Właściwe używanie wolności, dlatego że Ojciec Święty nie tyle zastanawia się nad tym, co to jest wolność, ile jak należy wolność używać. I wskazywał nam wczoraj, to odczytywaliśmy, że wolność wymaga kryterium etycznego, używanie wolności wymaga takiego kryterium. Tym kryterium może być dobro godziwe, ale może być też użyteczność, może być też przyjemność. Dzisiaj od doby mniej więcej oświecenia dobro godziwe zostało odsunięte na bok, natomiast dominującym stało się rozumienie wolności poprzez pryzmat utylitaryzmu, użyteczności, jak największa korzyść dla jak największej liczby ludzi, albo przez pryzmat przyjemności, jak największa przyjemność dla jak największej liczby ludzi. I staraliśmy się wczoraj zwrócić uwagę na to, że te kryteria odgrywają także bardzo istotną rolę we współczesnych sporach, we współczesnych dramatach w przeżywaniu wolności. Spór aborcyjny, którego jesteśmy świadkami, pokazuje, że zwolennicy aborcji uważają najczęściej, że po prostu życie człowieka niepełnosprawnego, upośledzonego, dziecka, które miałoby się takim właśnie urodzić, jest bezużyteczne i dlatego lepiej, bardziej korzystnie jest dla społeczeństwa, żeby takich dzieci się po prostu pozbyć, żeby nie dać im szans narodzin. Z kolei to kryterium przyjemnościowe odgrywa dzisiaj bardzo istotną rolę w perspektywie etyki życia seksualnego, etyki życia małżeńskiego także. I zauważmy, proszę Państwa, że jeżeli zatrzymamy właśnie sens pożycia seksualnego wyłącznie, podkreślam, wyłącznie na poziomie przyjemności, nie licząc się z tym, że tym sensem jest ponadprzyjemnościowe otwarcie się na przekazywanie życia, to właściwie każda relacja seksualna, która służy zaspokojeniu przyjemności, jest wtedy dozwolona. Obojętnie, czy to jest relacja seksualna z wieloma partnerami, jeżeli daje przyjemność, no to jest jak najbardziej wskazana. Czy to jest relacja homoseksualna, jeżeli zaspokaja czyjeś przyjemności, trzeba ją uznać za stosowną. Czy to jest relacja kazirodcza, jeżeli daje komuś przyjemność, czemu nie? Jeśli jest to relacja pedofilska, no to także należy się zastanawiać w tej perspektywie, czy z tej perspektywy patrząc, czy jest w tej relacji coś złego, skoro przynosi ona przyjemność. Wczoraj próbowaliśmy także spojrzeć w związku z tym kryterium przyjemności, na wielką rewolucję roku 68, wielką w sensie spustoszenia i zniszczenia, wielkiego zniszczenia, wielkiej dewastacji naszej kultury, naszej cywilizacji. I warto tylko jeszcze tytułem jednego zdania podsumowującego zauważyć, że prominentne postacie roku 68 odgrywały i odgrywają do dzisiaj prominentną rolę w życiu politycznym Europy Zachodniej, czy też całej po prostu Unii Europejskiej. I to jest miarą niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z ich obecnością w życiu politycznym. Dzisiaj przechodzimy do dalszej lektury papieskiej książki, wciąż pozostając oczywiście w rozdziale Wolność i odpowiedzialność. Pada kolejne pytanie zadane Ojcu Świętemu. Ojciec Święty był naocznym świadkiem długiego i trudnego okresu w historii Polski i krajów byłego bloku wschodniego. Jaką naukę według waszej świątobliwości możemy wynieść z doświadczeń jego kraju rodzinnego, a w szczególności z doświadczeń Kościoła w Polsce w tym okresie. Jan Paweł II wskazuje w pierwszym już zdaniu na bardzo dramatyczną, ale zarazem piękną historię tamtej rzeczywistości. 50 lat zmagań z totalitaryzmem, mówi, stanowi okres niepozbawionego znaczenia opatrznościowego. Wyrażała się w nich społeczna potrzeba samoobrony przed zniewoleniem całego narodu. Chodziło o samoobronę, która działała nie tylko w perspektywie negatywnej. Społeczeństwo nie tylko odrzucało hitleryzm jako system zmierzający do zniszczenia Polski, a z kolei komunizm jako system narzucony ze wschodu, ale w swym oporze trzymało się wartości o wielkiej pozytywnej treści. Proszę Państwa, raz jeszcze to zdanie. Społeczeństwo nie tylko odrzucało hitleryzm, a potem komunizm, ale w swym oporze trzymało się wartości o wielkiej pozytywnej treści. Wczoraj rozważaliśmy to rozróżnienie między wolnością negatywną a wolnością pozytywną, wolnością od i wolnością do. Dzisiaj Jan Paweł II pokazuje, że to doświadczenie było, to rozróżnienie i to doświadczenie tego rozróżnienia było udziałem całego naszego narodu. Z jednej strony okres 50 lat, od 1939 do 1989 roku, to był na pewno okres podejmowania wolności wyzwoleńczej, tej wolności negatywnej. To był okres zmagania się i przeciwstawiania dwóm systemom totalitarnym. Ale jednocześnie, co było gwarancją sukcesu, był to okres przylgnięcia, trzymania się wartości o wielkiej pozytywnej treści. Przypomnijmy sobie, no właśnie, z jednej strony postać prymasa Wyszyńskiego i jego wielkie dzieło zainicjowane w latach 50. w czasie jeszcze jego uwięzienia, Wielką Nowennę przygotowującą naród polski do milenium, do tysiąclecia chrztu Polski. Przypomnijmy sobie też będące przez wiele lat w cieniu działania arcybiskupa Karola Wojtyły, który dopiero z racji wniesienia na stolicę Piotrową został odsłonięty też w tym swoim zmaganiu w latach swojego biskupstwa, z okresu swojego biskupstwa z komunizmem. Przypomnijmy sobie właśnie walkę o krzyż i o kościół w Nowej Hucie, w tym symbolu Polski Ludowej, państwa komunistycznego. Przypomnijmy sobie właśnie te starania Karola Wojtyły o to, aby ta część Polski, przylegająca przecież do umiłowanego Krakowa, nie stała się jakąś oazą bezbożnictwa i oazą wysterylizowaną z obecności Kościoła. Więc z jednej strony była walka, ale z drugiej strony była walka nie tylko z systemem, ale walka w oparciu o wartości, które były przyswajane. I dalej Jan Paweł II kontynuuje tę myśl. Chcę powiedzieć, że nie chodziło o zwyczajne odrzucenie tamtych wrogich systemów. W owych czasach było to odzyskiwanie i potwierdzanie fundamentalnych wartości, jakimi społeczeństwo żyło i jakim pragnęło pozostać wierne. Odnoszę się tu zarówno do stosunkowo krótkiego okresu okupacji niemieckiej, jak i do 40 z górą lat panowania komunistycznego w czasach Polski Ludowej. I dalej zauważmy, że Jan Paweł II jak gdyby od razu podejmuje pewną ciekawą dyskusję, która wciąż się przewija, która wciąż gdzieś do nas powraca. Czy ten proces był pogłębiony? Czy był to proces w pewnej mierze instynktowny? Być może, że w wielu wypadkach przejawiał się raczej charakter instynktowny. Polacy swoim sprzeciwem wyrażali nie tylko jakiś wybór oparty na motywacjach teoretycznych, ale po prostu to, że nie mogą się nie sprzeciwiać. Była to sprawa jakiegoś instynktu czy intuicji. Chociaż sprzyjało to również procesom pogłębiania świadomości wartości religijnych, ideałów społecznych, stanowiących fundament tego odrzucenia na skalę nieznaną nigdy przedtem w dziejach Polski. Wiemy, że w tych latach, zwłaszcza ostatnich, już po 1989 roku, kiedy dokonała się zmiana, transformacja ustrojowa, Kościół znalazł się w nowej sytuacji, po pewnym krótkim okresie euforii, właśnie szacunku dla tych wydarzeń z lat 39-89, po krótkim okresie szacunku dla wielkich dokonań prymasa Wyszyńskiego, dla Wielkiej Nowenny, dla obchodów milenium Chrztu Polski, zaczęło się, zwłaszcza w obszarze tak zwanego kościoła otwartego, kościoła postępowego, kościoła takiego, tak zwanego oczywiście kościoła otwartego, tak zwanego kościoła postępowego, zaczęło się krytykowanie prymasa za to, że kościół pod jego przewodnictwem to był kościół właśnie pobożności ludowej, kościół niepogłębiony, nie stawiający akcentu na intelektualizm w przeżywaniu wiary, że był to właśnie taki kościół tradycyjny i tradycjonalistyczny, który nie miał i nie ma szans w konfrontacji z wymogami świata współczesnego. Proszę Państwa, nie zamierzam tutaj podejmować jakiejś dyskusji z tymi poglądami, tylko chcę powiedzieć rzecz, która nie może umknąć uwagi. Niezależnie od tego, jak byśmy oceniali tę właśnie intuicyjną pobożność ludową, to niepogłębione być może przeżywanie wiary, to gdyby nie to przeżywanie wiary, gdyby nie ta pobożność ludowa, gdyby nie ta pobożność masowa, nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy. Nie mielibyśmy takiego kościoła, jaki mamy. Nie mielibyśmy w ogóle prawdopodobnie kościoła żywego, żyjącego, kościoła pulsującego życiem. Jan Paweł II znowu bardzo pięknie zwraca uwagę na to, że był to być może charakter instynktowny, charakter intuicyjny, ale sprzyjało to, stanowiło szansę dla procesu pogłębiania świadomości wartości religijnych i ideałów społecznych. Następnie Jan Paweł II zwraca uwagę też na to, że nieprzypadkowo te doświadczenia, te zmagania z komunizmem dokonywały się w Polsce. Przywołuję tutaj historię z lat swojej młodości kapłańskiej, kiedy w okresie studiów w Rzymie rozmawiał z jednym ze swoich kolegów, Flamandem z Belgii. I w trakcie tej rozmowy ten kolega powiedział mniej więcej tak, papież cytuje tamte słowa: Pan Bóg dopuścił, że doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm, spadło na was. A dlaczego tak dopuścił? Nam na Zachodzie zostało to oszczędzone. Być może dlatego, że my na Zachodzie Europy byśmy nie wytrzymali podobnej próby, a wy wytrzymacie. To zdanie młodego Flandra, komentuje Jan Paweł II, wyryło się w mej pamięci. W jakiejś mierze miało ono znaczenie prorocze, często do niego powracam myślą. I coraz wyraźniej widzę, że te słowa zawierały pewną diagnozę. Pan Bóg dopuścił, że doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm, spadło na was. A dlaczego tak dopuścił? Nam na Zachodzie zostało to oszczędzone. Być może dlatego, że my na Zachodzie Europy byśmy nie wytrzymali podobnej próby. A wy wytrzymacie. Proszę Państwa, to nie jest jakiś płaski mesjanizm, o który jesteśmy często oskarżani, ale to jest przecież świadectwo człowieka, młodego człowieka żyjącego na zachodzie Europy, obserwującego tamten świat i uczestniczącego w przeżyciach tamtego świata, jednocześnie świadectwo, które wiąże się z pewnym powierzchownym zapewne, ale intuicyjnie także bardzo głębokim spojrzeniem na rzeczywistość polską. I zanim przejdziemy do tej rzeczywistości polskiej, idąc tropem Jana Pawła II, warto, zatrzymując się przy tej refleksji owego Belga, owego Flamanda, warto zauważyć najpierw to, że w tych jego słowach jest oczywiście pewien ból, pewien dramat związany z tym, że Europa Zachodnia, która przecież także była u zarania chrześcijańska, która całą swoją tożsamość budowała na chrześcijaństwie, że ta Europa Zachodnia wyzbyła się tego szlachetnego dziedzictwa chrześcijańskiego pod wpływem różnych procesów oczywiście. Jan Paweł II chce to zauważyć, chce zauważyć to bogate dziedzictwo Europy Zachodniej. Myślę, że proszę Państwa, warto przez chwilę zatrzymać się przy tych słowach Jana Pawła, które stanowią taki swoisty przewodnik po dziedzictwie chrześcijańskim Europy Zachodniej. Przewodnik po dziedzictwie chrześcijańskim Europy Zachodniej. Bo my dzisiaj często spoglądamy na Europę taką, jaką ona dzisiaj jest, ale w tym krytycznym spojrzeniu łatwo jest zagubić dowartościowanie, docenienie tego, czym Europa była, czym Europa nas ubogaciła i w pewnym sensie nadal ubogaca, niezależnie nawet od tego, że nie jest świadoma swojego największego bogactwa. I tutaj słowa Jana Pawła II ilustruje w sposób taki bardzo oczywiście pobieżny kilkoma przykładami. A więc Jan Paweł II zauważa najpierw, że w Europie Zachodniej powstały wielkie dzieła sztuki. Majestatyczne romańskie i gotyckie katedry, a potem barokowe bazyliki, malarstwo Giotta, Fra Angelica, niezliczonych artystów XV i XVI wieku, rzeźby Michała Anioła, kopuła bazyliki świętego Piotra, kaplica sykstyńska. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście przecież ogromne dziedzictwo, bez którego trudno byłoby sobie wyobrażać w tej chwili obraz Europy, jej panoramę, trudno byłoby w ogóle zrozumieć czy przeżyć doświadczenie Europy bez tych właśnie elementów. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z całego bogactwa, takiego monumentalnego bogactwa tej właśnie sztuki chrześcijańskiej Europy. Kiedyś dzięki uprzejmości mojego współbrata, mojego kolegi pracującego we Francji miałem okazję pobyć przez krótki okres czasu, no po prostu nawiedzić miejscowość Cluny, tam gdzie kiedyś mieściło się potężne opactwo cysterskie, benedyktyńskie, przepraszam, opactwo benedyktyńskie Cluny, które stanowiło całą sieć opactw benedyktyńskich pokrywających znaczny obszar zachodniej Europy. Szacuje się, że z tego opactwa, że w szczytowym okresie to opactwo skupiało w różnych swoich klasztorach kilkanaście tysięcy mnichów. Z tego opactwa wywodzi się na pewno przynajmniej jeden, jeśli nie kilku papieży. To było opactwo, które oddziaływało na całą wczesną Europę Zachodnią. Sam klasztor w Cluny był klasztorem bardzo potężnym, monumentalnym. Dzisiaj z tego klasztoru został tylko niewielki fragment. Jeżeli tylko zauważymy, że na terenie dzisiejszego klasztoru znajduje się fragment drogi szybkiego ruchu, znajduje się stadnina koni, znajdują się jeszcze jakieś obiekty użytkowe i pozostał tylko fragment, który pełni rolę kościoła, to możemy sobie uzmysłowić, skoro te tereny właśnie pod drogę, pod stadninę koni, pod te obiekty użytkowe, te wszystkie tereny były terenami klasztornymi, no to możemy sobie uzmysłowić, jak potężny był właśnie ten klasztor. Mówię to wszystko w czasie przeszłym. Były, ale proszę Państwa, ślady tej wielkości oczywiście są i one kształtują naszą tożsamość. No nie można sobie wyobrazić tożsamości chrześcijańskiej bez Bazyliki Świętego Piotra, bez Kaplicy Sykstyńskiej. Nawet jeżeli nie mieliśmy okazji tam być, to wszyscy doskonale znamy ją choćby z reprodukcji. Znamy reprodukcję wielkich dzieł mistrzów średniowiecza, renesansu, tych wszystkich, którzy właśnie kształtowali i kształtują nadal w ten sposób dziedzictwo kultury chrześcijańskiej w naszej tożsamości. Dalej Jan Paweł II przypomina, że to właśnie tu w Europie Zachodniej ujrzały światło sumy teologiczne, a wśród nich najwspanialsza suma świętego Tomasza z Akwinu. Tu ukształtowały się najwyższe tradycje chrześcijańskiej duchowości, dzieła mistyków i mistyczek w krajach germańskich, pisma świętej Katarzyny ze Sieny we Włoszech, świętej Teresy z Avila i świętego Jana od Krzyża w Hiszpanii. Znowu nie sposób właśnie tutaj pominąć tego, że myśl teologiczna, myśl duchowościowa, mistyczna, to jest w ogromnej mierze doświadczenie Europy Zachodniej. Z tego doświadczenia czerpiemy, tym doświadczeniem wciąż się karmimy. Wreszcie Ojciec Święty zauważa, że to właśnie tu na Zachodzie narodziły się potężne zakony monastyczne. Poczynając od zakonu świętego Benedykta, którego można śmiało nazwać ojcem i wychowawcą całej Europy. i zasłużone zakony żebracze, a wśród nich franciszkanie i dominikanie, aż do zgromadzeń reformy katolickiej i wieków późniejszych, które przyniosły tyle dobra w Kościele. Jesteśmy w Toruniu, w szkole, w przestrzeni, w miejscu, które jest wypełnione ojcami redemptorystami, którzy przecież także wywodzą się z Italii, wywodzą się od świętego Alfonsa Marii Liguoriego, wielkiego doktora Kościoła i człowieka, który swoim geniuszem uzdolnił czy pobudził ówczesny Kościół na zachodzie Europy do wielkich doświadczeń duszpasterskich, do wielkich doświadczeń kaznodziejskich, ale także doświadczeń charytatywnych. I tych przykładów wielkiego wkładu Europy Zachodniej w życie chrześcijańskiego świata nie sposób nie zauważyć. Wreszcie Jan Paweł II dostrzega w tej panoramie historii Europy Zachodniej to, że także wielka epopeja misyjna czerpała przede wszystkim z europejskiego Zachodu. A dziś powstają tam wspaniałe i dynamiczne ruchy apostolskie, których świadectwo nie może nie przynosić owoców również w porządku doczesnym. W tym sensie można powiedzieć, i to jest zdanie zamykające ten opis historii kultury europejskiej, że Chrystus jest wciąż kamieniem węgielnym budowy i odbudowy społeczeństw chrześcijańskiego Zachodu. Mimo właśnie różnych wysiłków, o których za chwilę, trzeba powiedzieć, że Chrystus pozostał w Europie Zachodniej, pozostał właśnie w dziełach sztuki, pozostał w jej dorobku, w tej spuściźnie teologicznej, duchowościowej, mistycznej, w organizacji życia kościelnego, w różnych ruchach, stowarzyszeniach, nie tylko zakonach, ale właśnie także ruchach świeckich. Kiedy, proszę Państwa, spojrzymy przecież na, no powiedzmy, te wielkie ruchy i stowarzyszenia, które powstawały na początku XX wieku i później w wieku XX, a więc Organizacja Młodzieży Chrześcijańskiej, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, księdza Cardena we Francji, czy właśnie Akcja Katolicka we Włoszech, czy partie chrześcijańskie, chadeckie w Niemczech, we Włoszech, w tym zaraniu, w tym pierwotnym wybrzmieniu, to no nie sposób właśnie nie zauważyć, jak chrześcijańską była Europa i że Chrystus wciąż pozostaje kamieniem węgielnym budowy i odbudowy społeczeństw chrześcijańskiego Zachodu. Ale oczywiście te słowa papieskie nie zamykają, nie wyczerpują całego opisu dziedzictwa Europy. Jan Paweł II po tym oddaniu hołdu chrześcijańskiej Europie zauważa, że trudno jednak równocześnie nie dostrzec, że wciąż na nowo daje o sobie znać odrzucenie Chrystusa. Wciąż ujawniają się oznaki innej cywilizacji niż ta, której kamieniem węgielnym jest Chrystus. Cywilizacji, która jeśli nie jest programowo ateistyczna, to jest na pewno pozytywistyczna i agnostyczna, skoro kieruje się zasadą myśleć i działać tak, jakby Bóg nie istniał. No właśnie, dokonało się ogromne przewartościowanie, ogromne przepoczwarzenie Europy z tego piękna do brzydoty, z tego, co było jej wartością do pewnej antywartości. W ubiegłym roku w czasie naszych spotkań przypominałem w innym kontekście, ale właśnie ten moment przekształcenia się kultury europejskiej, który można dość precyzyjnie określić, który można dość precyzyjnie zdiagnozować. Tak uczynił to właśnie Jan Paweł II w Przekroczyć próg nadziei, kiedy pokazywał, że tym momentem przełomowym stało się w kulturze europejskiej przejście od filozofii rzeczywistości, raczej można powiedzieć od całej kultury myślenia o rzeczywistości, o tym, że Bóg jest, człowiek jest, świat jest, do tego, co jest zasługą Kartezjusza, do tego jego słynnego myślę, więc jestem, a więc przestało się wówczas liczyć to, co jest, zaczęło się liczyć to, co jest pomyślane, to, co jest uświadomione. Przestaliśmy zwracać uwagę na to, że Bóg jest żywą rzeczywistością. Co najwyżej zaczęliśmy skupiać swoją uwagę na pewnej koncepcji, świadomości, która określa Boga. To nie było już tak, że Bóg stwarza nas, a my próbujemy odczytać Jego obecność w naszym świecie. To zaczęło być tak, że człowiek zaczął stwarzać, wymyślać Boga, przypisując Mu pewne cechy na miarę własnych potrzeb. I to była droga, która prowadziła od Boga, który jest Bogiem żywym i prawdziwym, do Boga deistów, do Boga tego ślepego zegarmistrza świata, do Boga, który jest pewnym projektem intelektualnym, który może być, powiedzmy, pewnym symbolem i zwornikiem kultury do jakiegoś momentu obecnym. To jest ten Bóg, który występuje, powiedzmy, w postaci hasła In God We Trust, co wcale nie znaczy przecież, że rzeczywiście człowiek wyraża autentycznie zaufanie Bogu, raczej wyraża zaufanie temu banknotowi, na którym ten napis się znajduje. To może być tak, że ten Bóg staje się pewnym symbolem, owszem, do którego się odwołujemy w pewnych przestrzeniach kulturowych, hasłowych, bo nie sposób tego Boga przecież wyrugować. Gdybyśmy go chcieli wyrugować tak definitywnie, trzeba by było, no właśnie, zniszczyć wszystkie dzieła sztuki w chrześcijańskiej Europie. Trzeba byłoby zlikwidować cały dorobek intelektualny średniowiecza, ogromny dorobek intelektualny renesansu, ale także i późniejszych wieków, okresu reformacji, kontrreformacji. To wszystko musiałoby zostać zniszczone. Musielibyśmy zniszczyć cały impet misyjny, charytatywny Kościoła katolickiego. To wszystko trzeba by było wyrugować, żeby uczynić Europę rzeczywiście sterylną. Dlatego Jan Paweł II zwraca uwagę, że obraz współczesnego świata to jest właśnie taki obraz, w którym człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. To znaczy, to jest tak, że no po prostu żyjemy w swoim świecie, żyjemy w swoim domu, zamykając się szczelnie, a być może problem Boga jest gdzieś poza naszymi drzwiami. Być może on jest, ale nas to nie interesuje. My rozgrywamy świat według naszej rzeczywistości. Być może wychylimy się przez okno, zobaczymy te katedry, zobaczymy wieże kościołów, usłyszymy dzwony. No to jest jeszcze jakieś pokłosie tego, że być może ten problem Boga nie został rozwiązany, ale on nie jest nam potrzebny. My żyjemy tak, jakby Bóg nie istniał. Nam ten Bóg nie jest do szczęścia koniecznie potrzebny. I dlatego Jan Paweł II, no właśnie na początku swojego pontyfikatu, wypowiedział te przejmujące, zarówno pod względem prostoty, jak i siły słowa: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. No właśnie chodziło o to, żeby wprowadzić Boga w nasze życie, żeby przypomnieć nam, że nie można żyć tak, jakby Bóg nie istniał. Nie warto tak żyć. Po prostu nie warto. Bóg jest, niezależnie od tego, czy chcemy to uznać, czy nie, ale Bóg jest i po prostu lepiej jest dla nas. Jest bardziej wartościowe, bardziej cenne dla nas, żebyśmy tę rzeczywistość Boga po prostu zaakceptowali. To dlatego też Jan Paweł dokonywał tych spektakularnych mszy świętych, nabożeństw, wprowadzając Boga w przestrzeń życia publicznego, na place, na stadiony, w zakłady pracy, w więzienia, w różne przestrzenie życia publicznego, w szpitale, na uniwersytety, wszędzie tam, gdzie człowiek żyje swoim codziennym życiem i gdzie próbował, czy próbuje wciąż żyć tak, jakby Bóg nie istniał. Jan Paweł II przypominał, Bóg po prostu jest. Bóg jest. I Bóg jest miłością i dlatego warto po prostu żyć z Bogiem, który jest miłością, który jest odkupicielem człowieka, który działa. Ale niestety świat współczesny dokonał tego przejścia. Zatrzasnął te drzwi przed Bogiem i zaczął żyć tak, jakby Bóg nie istniał. I Ojciec Święty zauważa, że takie ujęcie łatwo daje się odczytać we współczesnej tak zwanej mentalności naukowej, albo raczej scjentystycznej, w literaturze, zwłaszcza w mass mediach. A żyć tak, jakby Bóg nie istniał, to znaczy ustawiać się poza współrzędnymi dobra i zła. to jest poza tym kontekstem wartości, których on sam, Bóg, jest źródłem. Wysuwa się roszczenia, żeby człowiek sam stanowił o tym, co jest dobre, a co złe. I ten program z różnych stron jest proponowany i propagowany. Zachód, no właśnie, Zachód jest dzisiaj taką rzeczywistością, gdzie z jednej strony mamy to dziedzictwo spuścizny chrześcijańskiej, ale równocześnie z nie mniej silnej strony mocne są prądy antyewangelizacji. Godzi ona w same podstawy ludzkiej moralności, godzi w rodzinę. Propaguje moralny permisywizm, rozwody, wolną miłość, przerywanie ciąży, antykoncepcję, walkę z życiem na etapie poczęcia, także na etapie schyłku, manipulację życiem. To są właśnie te trendy Zachodu, które dzisiaj niestety stały się trendami dominującymi. A dlaczego? Mówiliśmy o tym wczoraj w naszych dyskusjach, że oczywiście nie bez znaczenia jest to, że ten cały program antyewangelizacji wspierany jest olbrzymimi środkami finansowymi, nie tylko w poszczególnych społeczeństwach, ale także w skali światowej. Może bowiem dysponować potężnymi centrami wpływów i ekonomicznych, przez które usiłuje narzucać warunki krajom będącym na drodze rozwoju. Wobec tego wszystkiego słusznie można się pytać, czy to nie jest również inna postać totalitaryzmu, ukryta pod pozorami demokracji. I to jest pytanie, które wróci też w encyklice, czy wcześniej było, które wraca tutaj, a wcześniej było postawione w encyklice Centesimus Annus, napisanej w 1991 roku, na stulecie Rerum Novarum. To właśnie w tej encyklice Jan Paweł II postawił taką właśnie diagnozę, że współczesna demokracja, która odrywa się od prawdy. Oczywiście to słowo prawda jest słowem niezwykle pojemnym. Współczesna demokracja, która odrywa się od prawdy, kim jest człowiek, jaka jest jego tożsamość, jakie jest przeznaczenie. Demokracja, która odrywa się od prawdy życia społecznego, od dziedzictwa chrześcijańskiego naszych państw, naszych narodów. Taka demokracja bardzo łatwo przeobraża się w system totalitarny. Demokracja, która no właśnie dzisiaj widzimy chociażby jak w pigułce, jak pod szkłem laboratoryjnym, widzimy właśnie ten, dokładnie ten proces, który dokonuje się na obszarze, w obszarze polskiego życia publicznego. Mamy, przepraszam, że znowu powołuję tutaj ten przykład, który powinien przejść zdecydowanie do nie tylko lamusa, ale śmietnika historii, przykład czarnych protestów, ale on właśnie pokazuje bardzo czytelnie to, o czym tutaj próbuję mówić, komentując Jana Pawła II. No mamy właśnie wielkie hasła domagające się demokracji, a zarazem ci wszyscy, którzy wykrzykują właśnie te hasła, są najbardziej radykalnymi przedstawicielami totalitaryzmu. Totalitaryzmu, który za nic ma życie człowieka najsłabszego, najbardziej bezbronnego. I z jednej strony broni się tutaj praw krzykliwej i szkodliwej mniejszości seksualnej, mniejszości jakichś orientacji, mniejszości związanej właśnie z bardzo specyficznymi poglądami na temat życia ludzkiego, a z drugiej strony niszczy się człowieka jako człowieka, niszczy się człowieka najbardziej bezbronnego, który nie ma możliwości sam wypowiedzenia słowa na temat swojej obrony. Tego człowieka bezpardonowo się niszczy. Czy można sobie wyobrazić bardziej radykalną formę totalitaryzmu? A wszystko to się dokonuje przecież pod płaszczykiem demokracji. Jan Paweł II właśnie pokazuje, że te procesy, które toczą się we współczesnym świecie, które są właśnie godzeniem w rodzinę, propagowaniem permisywizmu, rozwodów, przerywania ciąży, antykoncepcji, eutanazji, manipulacji życiem na różnych etapach i w różnych przejawach, że to wszystko jest przejawem współczesnego totalitaryzmu. I teraz przechodząc znowu do tej rozmowy, którą Jan Paweł II wspomina, być może więc ten mój flamandzki kolega miał to wszystko na myśli, kiedy mówił, może my na Zachodzie nie bylibyśmy w stanie wytrzymać podobnej próby, a wy wytrzymacie. Zauważmy, proszę Państwa, że w tych słowach jest wielki szacunek, ale też wielka przestroga. Zachód był tak bardzo chrześcijański. Był tak bardzo chrześcijański pod wpływem pewnych procesów, mimo całego tak potężnego zaplecza, unikatowego w skali światowej, bo przecież nie było bardziej chrześcijańskich państw i narodów, jak właśnie Francja, Włochy, Hiszpania. Te państwa i cała Europa Zachodnia uległa tej deprawacji, uległa temu tej pokusie apostazji, wyparcia się Boga. Wyparcia się Boga i życia tak, jakby Bóg nie istniał. To jest z jednej strony stwierdzenie faktu, ale to jest przestroga. Dzisiaj myślę, że kiedy odczytujemy te słowa flamandzkiego księdza studiującego z Karolem Wojtyłą, my nie byliśmy w stanie wytrzymać, a wy wytrzymacie. Dzisiaj myślę, że stawiamy sobie znak zapytania, czy wytrzymamy, czy wytrzymujemy. Rzecz znamienna, że taką samą opinię, mówi papież, usłyszałem już jako papież z ust jednego wybitnych polityków europejskich. Powiedział, jeżeli komunizm sowiecki pójdzie na zachód, my nie będziemy w stanie się obronić. Nie ma siły, która by nas zmobilizowała do takiej obrony. Wiemy, komentuje Jan Paweł, że komunizm upadł ostatecznie z powodu niewydolności społeczno-ekonomicznej, ale nie znaczy to, że został rzeczywiście odrzucony jako ideologia i jako filozofia. No właśnie, Zachód nie był w stanie sprzeciwić się komunizmowi. I ten sentyment dla komunizmu, on trwał, przekształcał się na różne sposoby. I to jest temat sam w sobie ciekawy, ten dyskretny urok komunizmu, który uwiódł całe elity polityczne, kulturalne zachodniej Europy. Wystarczy wspomnieć tutaj, no przepraszam za określenie, ale zupełnie fanatyczno-idiotyczną fascynację komunizmem ze strony Jean-Paul Sartre'a chociażby. Wystarczy wspomnieć wpływ neolewicowej, neomarksistowskiej szkoły frankfurckiej, która przecież no właśnie była naczelną siłą sprawczą rewolucji 68 roku, jeśli chodzi o tą siłę sprawczą intelektualną. Jeden z przedstawicieli tej szkoły, taki komunista Willy Münzenberg, powiedział kiedyś, uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. I oni to zrobili. I oni to zrobili. A Zachód przeżywając to szambo wytworzone w samym sobie, uważał, że to jest jakiś nowy rodzaj perfum od Diora, że trzeba po prostu to szambo zaakceptować. I wreszcie zauważmy, proszę Państwa, że ten proces ekspansji komunizmu na Zachód, on wciąż trwa. Przypomnijmy sobie no, te sceny tegoroczne związane z celebrowaniem rocznicy urodzin Karola Marksa. Komuniści chińscy zafundowali w Trewirze wielki, ogromny pomnik Karola Marksa, dar komunistów chińskich dla Europy Zachodniej. Pomnik został odsłonięty. A jedno ze zdjęć, które tutaj widzimy, przedstawia pana Jean-Claude Junckera, przemawiającego gdzie? W katedrze trewirskiej. Na ołtarzu, niestety nie ma tutaj widocznego tego fragmentu, ale na ołtarzu był, zamiast koronkowego obrusa, był właśnie przyklejony jakiś taki baner z napisem 200-lecie urodzin Karola Marksa, czy jakiś podobny, a Juncker przemawiał no, w jednej z najstarszych katedr zachodnich, katedrze w tej chwili luterańskiej, protestanckiej, no niemniej jednak katedrze chrześcijańskiej, mówił o rocznicy człowieka, który no, miał wyjątkową alergię na Pana Boga i który miał jednocześnie wyjątkową alergię na człowieka. Oczywiście wiemy też, że to nie tylko kwestia właśnie tej aprobaty komunizmu i marksizmu na Zachodzie, że to także jest wzór do naśladowania dla niektórych polskich elit. Przecież właśnie niektóre polskie postępowe elity także próbowały celebrować w Polsce tę 200. rocznicę Marksa, urządzając konferencje naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, czy celebrując w różny sposób także to wydarzenie. bo przecież nie sposób ich zdaniem zrozumieć dziejów Europy, nie sposób żyć w Europie bez Marksa. Proszę Państwa, wracam do tego, że te słowa Jana Pawła i cały ten komentarz, który tutaj się toczy w tej chwili, on pokazuje nam ogromną wojnę cywilizacyjną, która przetoczyła się przez Europę. Z jednej strony przetoczyła się, a z drugiej strony ona wciąż trwa, ona wciąż się przetacza. Z jednej strony mamy rozliczne wpływy ateizmu, agnostycyzmu, wpływy, które dokonują wyzucia się dziedzictwa, szlachetnego dziedzictwa chrześcijaństwa przez współczesnych Europejczyków. I z drugiej strony wciąż jawi się pytanie, czy ten opór, któremu Europa, czy ten opór jest, czy opór wobec tego zagrożenia, czy on nadal jest rzeczywistością w nas, w naszym polskim narodzie, w naszym polskim kościele. Czy tak rzeczywiście jest? Jan Paweł II przypomina pewne świadectwa historyczne, przypomina rozmowę z Flamandem z okresu swoich studiów, a więc w latach bezpośrednio powojennych w Rzymie, kiedy ten właśnie młody Belg przedstawił mu swoją wizję siły Polski, siły polskiego kościoła. Powiedział, że właśnie my byśmy ulegli komunizmowi. Wy nie ulegliście i nie ulegniecie. Podobną opinię Jan Paweł II usłyszał od jednego z polityków zachodnich w okresie swojego pontyfikatu. Ale papież nie jest wcale bezkrytycznym entuzjastą siły polskiego katolicyzmu, siły tego polskiego oporu wobec zła. Raczej nakazuje nam, żebyśmy uczyli się z tych lat zdominowanych przez ideologię i walkę z nimi. Wskazuje, że musimy się nauczyć przede wszystkim sięgania do korzeni. Do korzeni, które mogą nas w tym sensie ubogacać, mogą nas prowadzić do dobra. A tymi korzeniami jest niewątpliwie program chrześcijański. Ten program chrześcijański, który wyraża się w tej słynnej Pawłowej zasadzie, wielokrotnie cytowanej przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Stanie się tak jednakże pod warunkiem, że nie zatrzymamy się na powierzchni, nie ulegniemy propagandzie tego oświecenia, któremu w jakiejś mierze oparli się już Polacy. Hart ducha społeczeństwa ujawnił się później w walce z komunizmem. Chodzi o to, żebyśmy tego zwycięstwa teraz nie zmarnowali. Żebyśmy tego zwycięstwa teraz nie zmarnowali. Proszę Państwa, te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła u kresu jego pontyfikatu, one dzisiaj stają się słowami niezwykle, niezwykle aktualnymi. W 1991 roku w Lublinie odbył się Kongres Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Kongres, który był pod hasłem, aby nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża. To był kongres, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, przysłuchując się świadectwom zgromadzonych tam uczestników. Wśród nich byli tacy bohaterowie wiary, jak chociażby kardynał Kazimierz Świątek. Byli tacy bardzo ciekawi ludzie, jak kardynał Mirosław Wilk z Pragi. Pozwolę sobie tutaj przywołać krótko jego świadectwo życia. To był człowiek, który po wojnie, żyjąc w komunistycznej Czechosłowacji, oczywiście był jako człowiek wierzący dyskryminowany. Obawiał się, czy w ogóle będzie mu dane zdać maturę. Wiadomo było też, że nie będzie mógł, czy będzie mógł zdać maturę właśnie jako uczeń, który nie wstydził się, nie krył się ze swoją wiarą. Później po zdanej szczęśliwie maturze zastanawiał się, co dalej, czy zdecydować się pójść za głosem powołania, a więc podjąć drogę studiów seminaryjnych, które były oczywiście studiami w tamtym czasie utajnionymi, czy też po prostu poddać się prądowi realiów życia publicznego w Czechosłowacji, podjąć jakieś studia świeckie, no i pójść drogą jakiejś kariery zawodowej. I opowiadał, że kiedy właśnie Będąc maturzystą, zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życiowej, czytał Pismo Święte i w pewnym momencie, kiedy w takim momencie kulminacyjnym tej decyzji otworzył Pismo Święte na liście świętego Piotra Apostoła, jednym z listów, gdzie przeczytał takie słowa: upokórzcie się pod mocną ręką Pana, zawierzcie Mu wszystko, a On sam później was wywyższy. Mniej więcej tak brzmią te słowa. Mówi, że trudno mu było zrozumieć te słowa, dlaczego ma się upokorzyć i czy rzeczywiście zostanie kiedyś przez Boga wywyższony. No ale zdecydował się pójść do seminarium, został księdzem. Nie mógł oczywiście oficjalnie pracować, żeby móc w ogóle żyć, utrzymywać się przy życiu, żeby zarabiać jakieś pieniądze, musiał podjąć zawodową pracę jako czyściciel okien. To były lata 70., kiedy on pracował w Pradze czeskiej jako czyściciel okien, będąc księdzem. Będąc także biskupem, musiał także tę pracę podejmować. Będąc biskupem, pracował jako czyściciel okien, żeby móc z czego żyć, żeby móc po prostu mieć jakieś środki do życia. To nie jest zamierzchła historia z jakiejś odległej rzeczywistości. To są lata 70. XX wieku. I w pewnym momencie zupełnie nieoczekiwanie, jak opowiadał, dostał wiadomość, że został powołany przez Jana Pawła II do grona kardynalskiego. I kiedy siedział na placu świętego Piotra w Rzymie, uczestnicząc w liturgii mszy świętej, w czasie której były wręczane birety kardynalskie, w ramach tej samej liturgii, w ramach liturgii słowa usłyszał czytanie z listu świętego Piotra: upokórzcie się pod mocną ręką Pana, zawierzcie Mu, a On sam was wywyższy w stosownym czasie. Taka była swoista puenta od tych słów, które przyjął z wielkim zawierzeniem w okresie swojej matury i wyboru drogi życiowej, aż po właśnie te słowa, które usłyszał w momencie wyniesienia go do godności kardynalskiej. Historia życia kardynała Mirosława Wilka, może nie najbardziej dramatyczna, ale niezwykle wymowna, jeżeli chodzi o to właśnie świadectwo zawierzenia Bogu. Wracam do tego, że to świadectwo zostało wypowiedziane właśnie na Kongresie Teologów Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Jan Paweł II spotkał się później, w czasie swojego pobytu w sierpniu, w 1991 roku, miał wtedy taką dwuczęściową pielgrzymkę do Polski. Najpierw w czerwcu, a później z okazji Światowego Dnia Młodzieży był właśnie po raz drugi wtedy w Częstochowie. I właśnie w Częstochowie spotkał się z przedstawicielami tego kongresu teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Wygłosił do nich bardzo piękne, bardzo poruszające przemówienie. Ale zwracam uwagę na to, że sam kongres był kongresem ukazującym, co zauważył papież, wielką specyfikę teologii środkowoeuropejskiej, teologii wschodniej, teologii naszych państw, naszych narodów, naszych kościołów. To jest teologia, którą, jak zauważa Jan Paweł II, która rozwinęła się w tej części Europy, nie jest teologią w znaczeniu zachodnim. Jest to coś więcej niż teologia w ścisłym znaczeniu. To jest właśnie świadectwo życia. Świadectwo o tym, co to znaczy czuć się w Bożych rękach. Co to znaczy uczyć się Chrystusa, który powierzył siebie dłoniom Ojca aż do słów: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego, wypowiedzianego na krzyżu. Proszę Państwa, i tu myślę, że dochodzimy do kwintesencji tych rozważań. Kwintesencji, która wyraża się w tym, że jeśli spoglądamy na ten proces odchodzenia czy przejścia Europy Zachodniej od Europy chrześcijańskiej do Europy żyjącej tak, jakby Bóg nie istniał, to sednem tego zjawiska jest chyba między innymi to, a może przede wszystkim to, że okazuje się, że nie wystarczy geniusz wiary wyrażony w sztuce, w teologii, nawet w mistyce. Nie wystarczy geniusz wiary wyrażony w aktywności misyjnej czy charytatywnej. Decydujące dla trwania przy Bogu jest świadectwo życia. Jest właśnie taka wiara i taka teologia, która wyraża się w najbardziej dogłębnym, w najbardziej radykalnym świadectwie życia. A to jest domeną naszej części Europy. To jest domeną właśnie tej części Europy, która przeżywała w sposób najbardziej bolesny te dwa totalitaryzmy. Hitlerowski i totalitaryzm komunistyczny. To właśnie w pewnym sensie dzięki tym totalitaryzmom Kościół w naszej części Europy stał się kościołem świadectwa, kościołem żywego świadectwa i teologii opartej na świadectwie. I dalej pominę już tutaj może samo przemówienie właśnie papieża wygłoszone w Częstochowie w 1991 roku. Można do niego oczywiście i warto do niego wrócić, ale chcę tylko zwrócić uwagę no właśnie na te słowa wyodrębnione przez niego. Teologia rodzi się ze świadectwa. I Jan Paweł II pokazywał, że źródłem teologii jest najpierw to świadectwo, które Chrystus daje o Bogu Ojcu. Później to jest świadectwo, które Kościół daje o Chrystusie. Kościół apostolski. A później to jest świadectwo nasze, które jest świadectwem nas o Kościele, nas o Chrystusie, nas o Bogu. Dzieje Kościoła są dziejami świadków Chrystusa. I Jan Paweł II właśnie na to bardzo mocno akcentuje. Do takiego świadectwa wzywał w wielu swoich wystąpieniach, nie tylko w tym przemówieniu w Częstochowie, ale wzywał może w sposób bardzo szczególny także w Gorzowie w czasie liturgii słowa w 1997 roku, kiedy wołał do nas: nie lękajcie się świętości, i pokazywał, że istotą tej świętości jest właśnie świadectwo życia. I proszę Państwa, tylko tytułem takiego zakończenia, pokazania, jak wielkie znaczenie mieli i mają świadkowie dla naszej części Europy. To takie właśnie zwrócenie uwagi na sylwetki polskich świadków, polskich proroków, takich jak na przykład spośród tych najpierw mniej może znanych czy mniej eksponowanych, świętego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, prymasa kardynała Augusta Chlonda. W tym roku przypadnie 70. rocznica śmierci kardynała Chlonda. Człowieka, którego dekret heroiczności cnót został podpisany w tym roku przez papieża Franciszka. Został uczyniony kolejny krok, ważny krok w stronę jego beatyfikacji. Nie chcę tutaj wiele mówić na temat kardynała Chlonda, ale chcę powiedzieć Państwu tylko może jedno czy drugie takie zdanie, że to był wielki prorok Kościoła. To był człowiek, który właśnie w 1948 roku przed swoją śmiercią zapisał w swoich prywatnych notatkach taką wizję odnowy Kościoła. Concilium Vaticanum Secundum, Sobór Watykański II, 1948 rok. I dalej pisze: Missa sine ultimo Evangelio, msza bez ostatniej Ewangelii, to znaczy chodziło tu o reformę liturgii mszy świętej. Breviarium simplificatum, brewiarz uproszczony. Poprawić kodeks juris canonici, poprawić kodeks prawa kanonicznego, określić relacje nauki i wiary, określić stosunek Kościoła do państwa. W innym miejscu kardynał Chlond w swoich prywatnych zapiskach pisał: papież powinien wyjść z więzienia Watykanu, wsiąść na łódź Piotrową, popłynąć na wschód i podbić go dla Chrystusa. To był człowiek ogromnej wizji, ale człowiek, który został całkowicie zdeptany przez komunistów, jeżeli chodzi o jego pamięć o nim. Do dzisiaj właśnie pojawiają się oczywiście głosy propagandy komunistycznej, propagandy komunistów zarówno w Polsce, no jak i prawda, naszych starszych braci w wierze, którzy zarzucają Chlondowi zupełnie bezpodstawnie antysemityzm, zarzucają cały szereg różnych poczynań. Natomiast brakuje w tych właśnie ocenach komunistycznych chociażby zwrócenia uwagi na pytanie takie bardzo proste: kto właściwie odpowiada za śmierć kardynała Chlonda? Dzisiaj coraz bardziej powątpiewamy, czy była to śmierć rzeczywiście naturalna. W czasie operacji wyrostka robaczkowego, o którym mówi się, że już nawet chyba w 1948 roku taki wyrostek mógł zoperować felczer, a niekoniecznie doktor chirurgii, prawda? Więc Jeżeli przy takiej operacji bardzo banalnej dokonała się bardzo szybka śmierć, która była jednocześnie poprzedzona pewnymi zapowiedziami ze strony władz komunistycznych, no to mamy tutaj pewne tematy do refleksji. Ale nie chcę, proszę Państwa, przy tylko postaci kardynała się zatrzymać. Chcę wspomnieć o postaciach, które doskonale znamy, świętego Maksymiliana Kolbego, błogosławionego Michała Kozala, 108 męczenników. Mamy, proszę Państwa, postacie, które są też swoistymi prorokami i świadkami wiary, jeszcze nie beatyfikowanymi, tacy jak sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, błogosławiony, czekający na kanonizację ksiądz Jerzy Popiełuszko, arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Bardzo przecież znana postać, która nadała cały, powiedziałbym, ocaliła cały profil chrześcijańskiej części Polski, tam właśnie na Podkarpaciu, w sposób zupełnie bezkompromisowy. Niedawno, kilka tygodni temu, kiedy gościłem w Rzeszowie, wysłuchałem jednej, myślę, z tysiąca opowieści, które można na Podkarpaciu wysłuchać, jak budowano kościoły w czasach komunistycznych, jak w ciągu dosłownie jednej nocy w parafii świętego Michała w Rzeszowie powstał kościół, wcześniej przygotowane ściany nośne, drewniane, które zostały gdzieś tam pod Rzeszowem przygotowane i przywiezione po prostu w jedną noc, żeby po prostu te ściany postawić, zadaszyć i następnego dnia już w tym baraku była odprawiana msza święta. A wszystko rozgrywało się w otoczeniu 300 osób, kobiet modlących się i siedzących przy ogniskach po to, żeby stanowić swoistą w razie czego zaporę jakiegoś ataku na budowniczych tego kościoła. One właśnie tam czuwały, modliły się i trwały po to, żeby zabezpieczyć tych właśnie budowniczych przed ewentualnym atakiem milicji czy jakichś sił porządkowych. Proszę Państwa, to są jeszcze postacie takie, które oczywiście występowały też poza Polską, bardzo, bardzo charakterystyczne postacie. No, kontrowersyjną postacią, dlatego tutaj powiedzmy z takim przekreśnikiem czy znakiem zapytania stawiam postać Andrzeja Szeptyckiego, którego postać z jednej strony była niewątpliwie bardzo znacząca, jest znacząca dla Kościoła na Ukrainie, ale z drugiej strony jest to, jak wiemy, postać bardzo kontrowersyjna. Mniej kontrowersyjną postacią jest, natomiast na Ukrainie zdecydowanie mniej kontrowersyjną, jest postać kardynała Józefa Slipyja, w Rosji Leonida Fiodorowa, na Węgrzech kardynała Józefa Mincentego. Pominę już tutaj kardynała arcybiskupa Szeptyckiego, ale warto może przywołać postać innego świadka wiary, już błogosławionego biskupa Grzegorza Homyszyna, człowieka, który no jest może mniej nawet doceniany przez Ukraińców, ale to jest postać absolutnie wielkiego świadka wiary, człowieka, który po prostu, no właśnie, jednocześnie stając na straży własnego narodu ukraińskiego, bardzo jednoznacznie piętnował w okresie rzezi wołyńskiej, w okresie właśnie tych walk z Polakami, piętnował w sposób radykalny nacjonalizm, uważając go za najgorszą herezję, jaka dotknęła nasz naród. To rzecz ciekawa, prawda? Arcybiskup Szeptycki, wywodzący się z rodziny polskiej, no niestety tutaj to są bardzo skomplikowane te meandry historii i różnych spraw, ale chcę tylko zwrócić uwagę, że pośród nawet niejednoznaczności tamtych czasów mamy też postacie niezwykle jednoznaczne, takie jak właśnie arcybiskup Homyszyn. Mamy postać błogosławionego Leonida Iwanowicza Fiodorowa, rosyjskiego duchownego, który był skazany na 10 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich, osadzony w ścisłej izolacji w więzieniu Sokolniki, później w Kałudze na zesłaniu, ponownie aresztowany, ponownie uwięziony na Wyspach Sołowieckich. A jednocześnie w czasie całej tej epopei męki, tej martyrologii manifestował swój katolicyzm, nielegalnie odprawiał liturgię, wspierał duchowo innych osadzonych. Poważnie chory, wypuszczony, zesłany do Piniegi, przewieziony do Archangielska, zwolniony od robót fizycznych, osiedlony w Wiatce, został po prostu był przez całe swoje życie niesamowitym świadkiem wiary. Kardynał Józef Mindszenty, węgierski prymas, który został w okresie w latach 50. został właśnie osądzony przez władze komunistycznych Węgier. Był świadom tego, co go czeka, ale twierdził właśnie w tym czasie, kiedy rozpoczynały się, kiedy właściwie jeszcze w okresie poprzedzającym jego bezpośrednie prześladowanie, pisał: jestem odpowiedzialny przed Bogiem, Kościołem i Ojczyzną. W porównaniu z cierpieniami mego ludu mój własny los jest bez znaczenia. W 1948 roku spotkał się z biskupami, wiedząc, że jest to jego spotkanie pożegnalne. Został aresztowany, poddany zbrodniczym torturom, nieustannie bity z użyciem środków odurzających, rozżarzonego metalu, w czasie procesu po ogłoszeniu wyroku, całkowicie odizolowany od świata zewnętrznego. Dopiero 2 lata po aresztowaniu pozwolono mu na odprawianie mszy świętej w celi. Został skazany na dożywocie. Komunistyczny prokurator domagał się dla niego kary śmierci, ale ostatecznie zamieniono mu tę karę śmierci na dożywocie. W 1956 roku został uwolniony pod wpływem rewolucji węgierskiej, ale mógł być jedynie internowany w ambasadzie amerykańskiej w Budapeszcie. Przebywał w tej ambasadzie, nie mogąc jej opuścić, do roku 1971. To jest, proszę Państwa, przecież historia na wskroś współczesna. I dopiero w 1971 roku opuścił Węgry, zresztą z wielkim bólem, dlatego że on czuł się przecież cały czas Węgrem i chciał być w swoim kościele, w swoim narodzie. Proszę Państwa, to są świadectwa wiary. Raz jeszcze tylko chcę zwrócić uwagę, dlaczego właśnie je przywołuję, żebyśmy tutaj odkryli raz jeszcze tok tej refleksji. Przypominam, że padło na początku tej refleksji pytanie o doświadczenie, o polskie doświadczenie wolności. Jan Paweł II wskazuje, że to polskie doświadczenie wolności wyrasta z doświadczeń totalitaryzmu, wobec których z jednej strony nasz naród potrafił dać odpór złu, potrafił okazać wolność negatywną, sprzeciwiając się temu, co było zagrożeniem naszej tożsamości, ale jednocześnie dał wyraz wolności pozytywnej, wolności do wartości. Wyraził to poprzez swoją pobożność, poprzez pobożność ludową, masową, która często była i jest krytykowana. Ale nawet jeśli była to pobożność intuicyjna, pobożność powierzchowna, to jednak stanowiła ona szansę trwałego przylgnięcia do Chrystusa. I nie sposób tej pobożności zlekceważyć. Dalej Jan Paweł II zastanawiał się nad tym, co usłyszał kiedyś z ust jednego ze swoich kolegów na studiach. Dlaczego Zachód uległby komunizmowi, dlaczego Polska komunizmowi nie uległa? I po długich różnych rozważaniach, które tutaj starałem się prowadzić, wydaje się, że ta odpowiedź jest właściwie odpowiedzią jedną, ale odpowiedzią bardzo zobowiązującą. Dlatego, że Kościół w Polsce, Kościół też w krajach Europy Środkowej, Wschodniej, w różnym oczywiście stopniu, ale ten Kościół miał wielkie bogactwo świadków, autentycznych świadków wiary, którzy nie wahali się oddać swoje życie za wiarę w Chrystusa. Tego zabrakło zapewne Kościołowi na Zachodzie w ostatnich dziesiątkach lat. I stąd płynie też wielkie wołanie Jana Pawła, które już wspominałem, ale które chciałbym na zakończenie tego spotkania przytoczyć. Liturgia Słowa w Gorzowie ku czci 5 braci męczenników polskich 2 czerwca 1997 roku. I Jan Paweł II mówi, że w męczeństwie Kościół widzi wspaniały znak swojej świętości, znak cenny dla Kościoła. To właśnie męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi życia budują zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo. Patrząc na przykład męczenników, nie bójcie się dawać świadectwa. Nie lękajcie się świętości. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali.